W ofercie wydawniczej wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego pojawiła się taka propozycja jak zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i internecie. To jest pokłosie konferencji naukowej pod takim samym tytułem, która odbyła się już jakiś czas temu i w dodatku już niedawno miała swoją reedycję. I w związku z tą właśnie publikacją w studiu witam teraz magister Zofię Nacewską. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Klaudię Stępień-Kowalik. Witam również.
Dzień dobry.
Konferencje naukowe właściwie były dwie, poświęcone propagandzie i manipulacji w mediach. I książka to jest efekt tej pierwszej, tej sprzed dwóch?
Sprzed roku. To była konferencja z 2021 roku, jeszcze organizowana w warunkach covidowych, także online. Zresztą myśmy przy tej formule zostali ostatecznie, więc no to był taki trochę pierwszy rzut, ponieważ sama konferencja była organizowana przez Dziennikarskie Koło Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, także pierwsza konferencja, pierwsza publikacja, pierwsze stresy, ten temat taki trochę... Wzięliśmy go na klatę, można tak powiedzieć.
No właśnie, skąd się wziął ten temat? Kto to wymyślił?
Wspólnie właściwie to wymyśliliśmy, bo chodziło nam o to, żeby stworzyć taką przestrzeń do rozmowy, której jeszcze nie było. To znaczy, oczywiście mówi się o manipulacji, o perswazji w różnych mediach, o tym, w jaki sposób media działają, w jaki sposób na nas wpływają, ale nie pojawiło się jeszcze w takiej ofercie naukowej w Polsce taka konferencja, która skupiałaby się konkretnie na tym temacie w perspektywie różnych przekazów medialnych. Poza tym nam też bardzo zależało na tym, żeby zaprosić młodych naukowców. Jeżeli chodzi o dziennikarstwo i o media, nie jest dużo takich konferencji, które skupiają się na studentach, na doktorantach, a myśmy chcieli właśnie stworzyć taką przestrzeń do dyskusji wśród młodych naukowców, też zapewnić im możliwość w ramach tej konferencji nieodpłatnej publikacji, żeby to też była taka szansa na to, żeby wejść w ten świat naukowy, żeby móc powiedzieć coś o swoich badaniach, a jednocześnie, żeby potem móc zgłosić swój artykuł do monografii.
I jakiego rodzaju artykuły pojawiły się w książce?
Właściwie z każdej możliwej strony. No, my określiliśmy te media, powiedzmy, wychodząc od tych tradycyjnych, i tutaj jest i prasa, i radio, telewizja, ten powiedzmy bardziej nowatorski internet, ale no cała konferencja przeszła tak naprawdę pod hasłem konwergencji, tylko że te wszystkie media się ze sobą przenikają, więc mieliśmy artykuły, które były bardzo aktualne, które na przykład dotyczyły tego, w jaki sposób media działały podczas pandemii COVID-19. Mieliśmy też bardzo ciekawy artykuł o whataboutyzmie, który jest takim zjawiskiem, które już wcześniej istniało w mediach, a teraz bardzo często wraca w tych takich nowszych kontekstach. Mieliśmy coś bardziej historycznego, mieliśmy tematy typowo językowe dotyczące metafor i tego, w jaki sposób metafory różnego rodzaju, w tym przypadku akwatyczne, dotyczące wody wpływają na przedstawienie świata polityki.
Pani Klaudia, pani wzięła udział w konferencji jeszcze jako studentka.
Tak, jako studentka drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego postanowiłam, tak jak Zosia wcześniej wspomniała, otworzyć się na ten świat naukowy, spróbować swoich umiejętności, zarówno tych takich krasomówczych, jak i tych takich prezentacyjnych i zgłębić jednak ten temat dziennikarstwa, bo nie ukrywam, że chciałam już wielokrotnie wziąć udział w wielorakich konferencjach naukowych, ale powstrzymywało mnie to, że jednak bałam się wziąć w nich udział, stresowałam się, a właśnie to, że jestem członkiem również Dziennikarskiego Koła Naukowego od kilku lat, to mnie to zmotywowało do tego, żeby wziąć udział i sprawdzić się po prostu.
Studenci dziennikarstwa to nie tylko młodzi naukowcy, ale też przede wszystkim przyszli praktycy tego zawodu. Czy to jest tak, że studenci rozmawiają między sobą na temat tych zjawisk propagandy, manipulacji? Obserwujecie po prostu ten rynek medialny w Polsce?
Myślę, że każdy z nas interesuje się środkami masowego przekazu. Miałam takich znajomych, którzy interesowali się bardziej radiem, inni znowu prasą. Miałam wielu też znajomych, którzy bardzo zgłębiali ten temat związany z internetem, więc zawsze mieliśmy te tematy do rozmowy pomiędzy poszczególnymi przerwami, jak i również na zajęciach, ponieważ tam rozmawialiśmy o tych mediach, nie tylko od tej strony takiej bardziej dziennikarskiej, ale też takiej obywatelskiej, społecznej, tak żeby po prostu zgłębić ten temat i mieć ogólną wiedzę o naszej rzeczywistości.
Studenci dziennikarstwa ufają mediom w Polsce?
To bardzo trudne pytanie. Myślę, że są różne takie poglądy na ten temat i różne zdania. Myślę, że staramy się być obiektywni i staramy się korzystać z wielu środków masowego przekazu. Jednak próbujemy dowiedzieć się więcej, bo mamy tą wiedzę i mamy właśnie ten warsztat do tego, aby zgłębiać ten temat bardziej niż na przykład tacy przeciętni obywatele, którzy nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że na przykład prasa bulwarowa spełnia takie kwestie po prostu, żeby na chwilę zaspokoić jednak.
Ma zupełnie inne funkcje.
Tak. Pełni zupełnie inne funkcje i stara się dostarczyć takich chwilowych przyjemności.
Myślę, że ta świadomość tego, jak wygląda rynek medialny i w jaki sposób należałoby korzystać z mediów, też przychodzi z wiekiem. No z wiekiem i ze stopniem naukowym pewnie też, bo domyślam się, że jeżeli ktoś, mówiąc kolokwialnie, siedzi w tym temacie, to po prostu w pewnym momencie będzie wiedział, że żeby znaleźć tę obiektywną prawdę, to trzeba obejrzeć kilka różnych stacji telewizyjnych, wysłuchać wiadomości w kilku różnych stacjach radiowych, czy też przeczytać kilka różnych gazet. To tak jest, pani Zofio?
Ja bym powiedziała, że to wynika z takiej nauki, która nie tylko jest na studiach dziennikarskich, bo jest na wielu studiach humanistycznych, również takich, które zajmują się naukami społecznymi. To jest rzecz po prostu umiejętności krytycznego myślenia. My akurat na dziennikarstwie tak, zwracamy uwagę przede wszystkim na procesy medialne, bo poznajemy je od podszewki i, no i to daje nam jakąś taką możliwość, powiedzmy, bardziej wniknięcia w to wszystko, sięgania takich w ogóle chęci do tego, żeby sięgać, bo kiedy odkrywa się, że coś działa nie tak, że coś, powiedzmy, nie jest w porządku, jeżeli chodzi o tą naszą taką przysłowiową czwartą władzę, to wtedy budzi się w nas ten taki pęd wiedzy, żeby to odkrywać, żeby to sprawdzać, żeby wyrobić sobie po prostu na ten temat własne zdanie. Ale wydaje mi się, że to dotyczy tak naprawdę każdego człowieka i że ta nauka krytycznego myślenia i patrzenia po prostu na świat w ten sposób taki bardzo problemowy, no ona niezależnie od ukończonego kierunku studiów powinna pozytywnie wpływać na to, jak patrzymy na media, które no kształtują naszą rzeczywistość, wpływają na nas, w jakiś sposób zawsze nami manipulują. To jest też taki problem, w którym można by się zastanowić, czy manipulacja, media manipulujące to są media złe, czy media, które po prostu chcą przekazać pewną informację i trochę no, bez wiedzy odbiorcy sprawić, że będzie miał takie samo spojrzenie na to. I że no właśnie ma to ten wymiar taki negatywny, manipulacyjny, ale czy ostatecznie to nie jest też część zadań mediów?
Manipulacja przede wszystkim emocjami, jak rozumiem. To znaczy, jeżeli wywołamy czymś większe emocje, oburzenie, ale też wzruszenie, myślę tutaj chociażby o rozmaitych reportażach, to osiągniemy pewien efekt, my jako media tutaj mówię.
No tutaj już można by było wejść w tą taką bardzo naukowy podział, co jest perswazją, co jest manipulacją, co jest erystyką, co jest propagandą. Więc tutaj no, te różnice są subtelniejsze, ale tak, no jeżeli nawet wyjdziemy od takiej perswazji, która jest w sumie dosyć ważnym elementem życia każdego z nas, bo ona ma na celu to, żeby nasz odbiorca tego komunikatu perswazyjnego wykonał coś, zrobił coś według naszej woli, ale działamy dla jego dobra, więc ta perswazja tak nie jest tak naprawdę zła. Dopiero kiedy chcemy szkodzić naszemu odbiorcy, dopiero wtedy, kiedy chcemy na niego negatywnie wpłynąć, kiedy wykorzystujemy techniki, które są właśnie bardziej charakterystyczne dla manipulacji czy dla propagandy, no to wtedy nam się pojawia problem. Ale z drugiej strony te procesy są po prostu nieodłączne. To nie jest tak, że dzisiejsze współczesne media z tego korzystają. To i władza, i media, nie tylko się narodziły, korzystała z tego, no bo w jakiś sposób musimy tworzyć tę społeczność, a to jednak opiera się na tym wzajemnym, czasem nie do końca świadomym wpływie.
Ostatnie lata były bardzo trudnym czasem dla mediów. Informacje trzeba było wyłapywać bardzo szybko i bardzo szybko je weryfikować. To, co się zadziało w internecie w czasie pandemii, myślę, że miało duży wpływ na to, jak teraz postrzegamy media, dlatego że w internecie w krótkim czasie pojawiały się informacje niesprawdzone, którym ludzie ufali, bo byli bardzo żądni tych informacji. Tutaj patrzę od razu na panią Klaudię, dlatego że pani artykuł był poświęcony właśnie temu, jak media funkcjonowały w czasie pandemii. Zgadza się?
Tak, dokładnie. Mój artykuł przygotowałam właśnie z myślą o połączeniu tej kwestii pandemicznej i samej dziennikarskości i dziennikarstwa, dlatego skupiłam się na omówieniu roli dziennikarstwa oraz kreowaniu obrazu COVID-19 na wybranych przykładach. I właśnie w moim artykule skupiłam się na omówieniu środków masowego przekazu. Dostrzegłam właśnie, że w okresie pandemicznym Ta aktualność, rzetelność i regularność wydawanych publikacji jednak sprawiała, że wiele informacji pojawiało się dosyć niesprawdzonych, przygotowanych w nierzetelny sposób i autorami tych przekazów informacyjnych byli nie tylko sami dziennikarze, ale również blogerzy, influencerzy, którzy mimo, że chcieli poszerzać wiedzę na temat pandemii oraz samego COVID-u, tego w jaki sposób na przykład obywatele mogą sobie radzić w obecnej sytuacji, to jednak doprowadzali też jakby do nadmiarowego produkowania tych wszystkich przekazów, które właśnie docierały do obywateli.
Bo wszyscy chcieli o tym słyszeć, wszyscy chcieli o tym czytać, więc dokładnie. Nic dziwnego. No tutaj jakby taka zwykła rzecz zadziałała, jaką jest też marketing medialny, tak myślę. Im więcej napiszemy, tym więcej od nas się dowiedzą, a czy to będzie rzetelne, no to może to było, zeszło już na drugi plan. Takie były wyniki tych pani analiz?
Tak, ja skupiłam się właśnie na analizie nie tylko radia, telewizji, ale również internetu. I po takiej głębszej analizie, którą właśnie spędziłam na omawianiu tych wszystkich przykładów, zdałam sobie sprawę z tego, że w wielu przypadkach zwracano uwagę na te informacje, które pojawiały się nagle i właśnie sami dziennikarze czy osoby bezpośrednio związane z branżą medialną skupiały się na natychmiastowym informowaniu odbiorców o nagłych wydarzeniach, zagadnieniach związanych na przykład z pandemią COVID-19. Mimo to, że tak jak już wcześniej wspomniałam, chcieli właśnie informować obywateli, aby oni czuli się tak bezpieczni, komfortowi w tej całej sytuacji, doprowadzali do tego, że było z tego zbyt dużo. I w pewnym momencie doprowadziło to do takiego jakby szumu medialnego, gdzie same społeczeństwo nie potrafiło się odnaleźć w tej całej sytuacji. Ale dzięki różnym firmom fact-checkingowym oraz dziennikarzom, którzy postanowili w końcu powiedzieć dość, próbowano, aby środki masowego przekazu były lepiej sprawdzane, regularnie.
I zresztą to nadal działa, bo ja sama korzystam z takiego portalu Demagog, na którym sprawdza się fake newsy i to wydaje mi się jest teraz jakąś taką nieodłączną częścią naszej rzeczywistości. Fact checking, czyli właśnie weryfikowanie tego, co pojawiło się, sprawdzanie, czy to nie jest fake news. Fake news, czyli co?
Niesprawdzona informacja, która właśnie dociera do odbiorców. I co ciekawe, dopiero w okresie koronawirusa zdaliśmy sobie sprawę z tego, że te fake newsy były już stosunkowo dosyć wcześniej, ale my nie próbowaliśmy jakby zgłębiać tych wszystkich tematów, nie próbowaliśmy sprawdzać wszystkich informacji. Myśleliśmy, że tak jakby nas to nie dotyczy, a dopiero gdy nastała pandemia COVID-19, uzmysłowiliśmy sobie, że jednak każda informacja, która do nas dociera, powinna być przez nas rzetelnie sprawdzana.
Pani Zofio, czy to nadal trwa? To znaczy, czy nasze społeczeństwo jest świadome tego, że te fake newsy nadal są w przestrzeni i że warto zajrzeć sobie na przykład w takie miejsce, gdzie można sprawdzić, czy to jest prawdziwa informacja, czy fake news? Ktoś to robi za nas w dodatku.
Tak, trudno mi odpowiedzieć za społeczeństwo, ale myślę, że mamy coraz większą świadomość tego, czym są fake newsy, już tam pomijając fake newsy. Zaczynamy żyć w świecie, w którym zaczynają się pojawiać deepfake'i i trudno nam w ogóle nawet w takich przekazach audiowizualnych stwierdzić to, czy to jest prawda, czy ktoś spreparował jakiś komunikat.
Deepfake'i, od razu wyjaśnimy tutaj, czyli takie głębsze próby oszustwa, tak?
Tak, tak. Przykładem może być na przykład, nie wiem, sytuacja, w której jest nam zaprezentowana jakaś osoba medialna, która jest znana, polityk, który mówi, wydawałoby się, że to jest ta osoba, mówi swoim głosem, a ostatecznie okazuje się, że to jest zmontowana próbka z jakiejś innej wypowiedzi, zostaje podłożony głos i zostaje zmodyfikowany zrobiony tak, że ten przekaz zostaje uznany za prawdziwy, chociaż nigdy taka sytuacja nie miała miejsca. I jest to tak trudne do rozróżnienia, że no już zwykłe takie sprawdzenie fact-checkingowe może się okazać po prostu niemożliwe, dlatego że zostajemy tak oszukani tym, że kiedy jest to tekst, to łatwiej nam jest to podważyć, bo nie widzimy tych namacalnych dowodów. Kiedy już widzimy dźwięk, słyszymy głos, to no, budzi to nasze zaufanie, ponieważ po prostu wierzymy, że to jest prawdziwe, że to jest nasza rzeczywistość. A nie do końca tak jest i coraz bardziej stajemy się świadomi tych procesów. I ja pewnie, no oczywiście uważam je za coś negatywnego, ale z drugiej strony w sytuacji, w której media coraz bardziej się rozwijają jednak w stronę internetu, kiedy możliwości technologiczne są też coraz większe, to to jest coś naturalnego. To jest bardzo złe i bardzo przykre, ale to jest to, w jaką stronę będziemy dążyć, więc bez takiej świadomości właśnie tego, o czym wspominała Klaudia, tego, żeby zawsze się zastanawiać, żeby sprawdzać, korzystać z takich środków masowego przekazu, którym ufamy, którym wiemy, że są rzetelne, chociaż też nie są nieomylne i zawsze musimy postawić gdzieś te granice, że musimy się chyba przyzwyczaić po prostu do takiej rzeczywistości, próbować jej przeciwdziałać, no tylko tutaj powstaje pytanie, na które sama nie znam odpowiedzi, czy to jest w ogóle możliwe, czy to nie jest już proces, który trwa od paru dobrych lat, a nawet więcej, i czy który nie będzie niezależnie od tego, co będziemy robić, dalej podążał, bo po prostu jest to opłacalne.
Wspomniała pani o tym, że coraz więcej mediów przerzuca się na internet i rzeczywiście nawet raport CBOS, to jest raport sprzed 3 lat, ale wskazuje istotny wzrost roli internetu. Według tego raportu informacje o tym, co dzieje się w kraju i na świecie, Polacy czerpią przede wszystkim nadal z telewizji, to jest 58%, ale z internetu już 27% respondentów zgłosiło, że właśnie tą drogą. Radio to zaledwie 9%, już nie mówiąc o prasie, która została tutaj wskazana przez zaledwie 2% respondentów. Kiedyś gazeta to było coś bardzo ważnego i bardzo rzetelnego, bo jeżeli słowo pisane zostało wydrukowane, to znaczy, że na pewno tak jest. I tak chyba nadal dzisiaj postrzegamy książki, mimo że właściwie to każdy może już wydać książkę, nawet własnym sumptem. I troszeczkę się to zmieniło. To dlaczego nie czerpiemy już tej wiedzy z gazet? Bo jest to wolniejsze? Bo to nie jest już ta informacja na bieżąco?
No, na pewno nie jest to tak wygodne. Każdy z nas, praktycznie każdy, jeżeli oczywiście mówimy o Polsce, ma jakąś możliwość korzystania z internetu, jeśli jest zainteresowany danymi informacjami. Ale to nie jest tak, że ta prasa gdzieś tam znikła. Portale, przez to, że znowu media się przenikają, jakby gazety też po prostu się zmieniają. Zaczynają korzystać z tych możliwości, które zapewnia internet, przekazywać informacje na nowe sposoby i gdzieś tam ta wersja papierowa zostaje odsunięta. Ale gazety cały czas mają bardzo duże znaczenie dla naszej rzeczywistości. No ja akurat zajmuję się głównie prasą i to jeszcze prasą, która jest osadzona w latach 60., w latach 70., głównie jednak rynkiem amerykańskim. I zajmuję się takimi procesami, które pokazują, że język, który jest używany do pewnych spraw, które były opisywane w mediach, niezależnie od tego, czy tak naprawdę było, czy tylko media to przedstawiły, czy to właśnie było coś w rodzaju tego, co możemy dzisiaj obserwować, jeśli chodzi o fake newsy, bo była to informacja, która była bardzo ważna, trzeba było ją szybko przekazać, jakiś proces, który trwał z dnia na dzień, że te informacje przekazane w pewien sposób językowy, dzisiaj, kiedy o nich mówimy po 50, 60, 70 latach, one wciąż używamy tych samych słów. Mimo tego, że już wiemy i ktoś już zbadał to naukowo, że wcale to tak nie było, że ta sprawa dana a inna wyglądała inaczej, to nadal używamy tych samych stwierdzeń, bo media papierowe nas z tym osadziły i teraz przekłada się to na inne media, kiedy ta sprawa jest wspominana, czy to w internecie, czy w telewizji, czy w radiu. Jesteśmy w sumie w takim ciągłym cyklu przenikania się tego wszystkiego, więc mimo tego, że ta prasa traci na tej władzy, już coraz rzadziej z tego czerpiemy, jeżeli chodzi o informacje, to ona nadal wpływa na naszą rzeczywistość, nawet jeżeli mówimy o informacjach przedstawionych kilkadziesiąt lat temu.
No właśnie, czym innym jest sytuacja, w której piszemy na przykład duży artykuł, jesteśmy w stanie poświęcić czas, żeby zweryfikować wszelkie informacje, dotrzeć do osób, do których dotrzeć należy. Inaczej to wygląda, kiedy właśnie ten przekaz jest szybki, kiedy nie ma czasu na weryfikację, tak jak to było podczas pandemii. Pani Klaudio, a w pani odczuciu to widać, jeżeli informacja powstała i zostaje przekazywana dalej, a powstała na szybko? Pani jest w stanie to wyczuć, kiedy dziennikarz, no widać, że jeszcze wszystkiego nie sprawdził i mówi tak na świeżo.
Wydaje mi się, że główną rolę odgrywa sama konstrukcja takiej informacji. Na pierwszy rzut oka już sam odbiorca dostrzega pewne błędy, które znajdują się w tej informacji. Nie tylko te błędy czysto językowe, ale również merytoryczne. To, że nie ma takiego logicznego ciągu myślowego i jednak autor takiej informacji gubi się w kolejnych zdaniach, nie potrafi przedstawić tej informacji wprost. Na co dzień pracuję w agencji reklamowej i zajmuję się projektowaniem reklam, nie tylko na Facebooku, ale również na Instagramie. I sama jestem autorem takich właśnie przekazów, które docierają do odbiorców i one charakteryzują się taką ulotnością i jednak wtedy właśnie dostrzegam sobie sprawę z tego, że to, w jaki sposób ja skonstruuję taką wypowiedź, to w taki sposób ją odbierze odbiorca. Więc to ode mnie zależy, jakich użyję środków. Reklamy, które tworzę na co dzień, są to reklamy o różnych formatach. Nie tylko reklamy karuzelowe, ale również kolekcje, które są nie tylko wyświetlane na komputerach, ale również na urządzeniach mobilnych. I tutaj też warto wspomnieć o tym, że ważną rolę nie odgrywa sam tylko język i to słowo pisane, ale również obraz. I w tych reklamach również znajdują się specjalnie przygotowane grafiki, które mają oddziaływać na wolę danego odbiorcy. A moim zadaniem jest zaprezentowanie produktu bądź usługi w taki sposób, aby ona mogła trafić właśnie do tego odbiorcy i skłonić go do jego zakupu lub wyboru. Więc to właśnie ode mnie jako tego projektora informacji, jeśli mogę to tak nazwać, zależy to, w jaki sposób odbiorca tą informację odbierze i w jaki sposób będzie mógł się nad nią zastanawiać i nawet przekazać innym odbiorcom.
A nie ma pani wrażenia, że w ten sam sposób działają media internetowe? To znaczy tym produktem jest wtedy artykuł. Artykuł i teza przekazana w artykule.
Content marketing właśnie skupia się na tym, aby te treści, które docierają do odbiorców, skłaniały ich do zakupu bądź wyboru tych produktów bądź usług. I tutaj jest jednak ten marketing treści, marketing językowy, docieranie do tych odbiorców w taki sposób, aby oni przekonali się do wykonania jakiejś czynności. I nawet podczas drugiej edycji konferencji naukowej organizowanej przez Dziennikarskie Koło Naukowe skupiłam się na omówieniu call to action jako narzędziu nowoczesnego social media marketingu, ponieważ chciałam przez moje wystąpienie uzmysłowić nie tylko uczestnikom konferencji, ale również samym odbiorcom fakt, że jednak system Facebooka czy Instagrama również jest zaprojektowany w taki sposób, aby mógł on oddziaływać na wolę odbiorców. A ten wcześniej wspomniany call to action to jest taki specjalny przycisk umożliwiający nakierowywanie odbiorców do tego, aby na przykład wejść w stronę docelową zamieszczoną do tej reklamy. I to jest taki jakby marketingowy drogowskaz, pozwalający właśnie nakierować odbiorcę do zakupu danego produktu bądź wybrania danej usługi.
Czyli jednak trochę manipulacja.
Tak, dlatego
nawet
też
bardzo.
Tak, dlatego też właśnie postanowiłam, jestem w trakcie przygotowywania takiego artykułu. Mam nadzieję, że właśnie mogłaby ona pojawić się w drugiej części tej monografii pokonferencyjnej. Bo jednak manipulacja również znajduje się w internecie, a ona jest nawet też, wydaje mi się, mniej dostrzegalna przez odbiorców, którzy tylko przewijają te wszystkie informacje zamieszczone na Facebooku. I jednak nasza taka codzienność jako przeciętnych obywateli skupia się właśnie na takim przewijaniu tych przekazów i przez to my nie zdajemy sobie w pełni sprawy z tego, jak te przekazy powinniśmy interpretować.
No ale trzeba też przyznać, że mechanizmy różnych portali społecznościowych są właśnie takie, że jeżeli zainteresuje nas jeden temat, to już wpadamy w grono grono odbiorców podobnych tematów i jesteśmy dodatkowo nakręcani w swoim sposobie myślenia i często nie mamy możliwości poznać tej ewentualnej drugiej strony. No właśnie, to bardzo blisko robi się między marketingowcem a dziennikarzem. Dziennikarzem, który zdaje sobie sprawę, że żeby zostać przeczytanym, wysłuchanym, obejrzanym, to też powinien stosować pewne techniki, żeby zachęcić potencjalnego odbiorcę do tego, żeby no po prostu chciał odebrać ten komunikat. No i właśnie dziennikarze manipulują. Na przykład grając na emocjach, próbują wywrzeć na nas taką presję, żebyśmy chcieli dotrzeć do pewnych treści. Pani Zofio?
Ja bym na pewno porównała to, o czym powiedziała Klaudia, że jeżeli popatrzymy nawet na to, że nasze informacje takie, te, które moglibyśmy umieścić bardziej w sferze mediów tradycyjnych, to co widzimy w telewizji, to co moglibyśmy przeczytać w gazecie, usłyszeć w radiu, to jednak to się przekłada i zaczyna przenikać na przykład w sferę social mediów. Niezależnie, czy korzystamy z Facebooka, z Instagrama, czy teraz z TikToka. Te rzeczy będą się pojawiać i ta jakby ta epidemia fake newsów także będzie w to wszystko wnikać i zacznie się to też powoli mieszać, że te przyciski, to co wykorzystywane jest w marketingu, możemy przecież porównać do zdjęcia, które jest podpięte pod danym artykułem, do nagłówka albo do leadu, do tego, co ma przyciągnąć do kliknięcia. Czy dziennikarze manipulują? Ja bym powiedziała, że tak, bo właściwie wszyscy manipulujemy w życiu codziennym. Nieważne, czy pracujemy w mediach, czy w marketingu, czyli w takich sferach i w takich gałęziach, które wydają się dosyć automatycznie, zastanawiamy się nad takimi tematami, no to są rozwiązania biznesowe. To jest coś takiego, że no, media mają stanowić o rzetelności, mają pełnić rolę tej czwartej władzy, ale gdzieś też muszą się poruszać między tym, co jest opłacalne, też muszą zadbać o klikalność, o to, czy użytkownicy będą wyświetlać pewne informacje, co właściwie interesuje przeciętnego użytkownika. Czy taki użytkownik na przykład chce przeczytać rzetelny, długi artykuł, czy na przykład bardziej interesują go informacje tabloidowe. Gdzieś trzeba to wszystko łączyć i to jest tak, że no to są wzajemnie dwa nakręcające się procesy. To nie jest tylko tak, że to media przychodzą i sprzedają informacje, które gdzieś są tam na granicy rzetelności czy prawdziwości. To jest tak, że to użytkowników też interesują te informacje i oni to w drugą stronę nakręcają i te dwa mechanizmy tworzą takie błędne koło. No i ktoś mógłby powiedzieć, ale stop, ktoś powinien to kontrolować. Powinno być rzetelnie, powinno być dobrze. Powinniśmy dostawać informację, która jest obiektywna, która odpowiada na najważniejsze pytanie. Żadnych opinii. Opinia jest dopiero w komentarzu albo w publicystyce. Tylko, że to nie jest możliwe, bo nikogo realnie to nie interesuje. Mielibyśmy coraz mniej osób, które korzystałyby z mediów w ten sposób. Oczywiście część osób byłaby z tego zadowolona, ale jednak no właśnie, popularność prasy tabloidowej, popularność wszelkiego rodzaju serwisów plotkarskich, to o czym świadczy. Lubimy takie informacje, one są rozrywkowe. No i właśnie, przechodzimy od tego elementu, że mamy nie żywą informację, tylko to pogranicze, że mamy inforozrywkę i niezależnie czy oglądamy telewizję, czy słuchamy radia, czy czytamy coś w internecie, to gdzieś przemykamy między tym, że to ma być rozrywkowe, że ma dać nam taką chwilę ucieczki, na przykład od pracy, od tego, co się dzieje wokół, chociaż teoretycznie sięgamy po coś, co powinno nam uświadamiać, co się dzieje wokół, więc gdzieś tam balansujemy na tej granicy.
Czy pani chce powiedzieć, że dziennikarze są nierzetelni, bo odbiorcy są tacy, jacy są?
Ja bym powiedziała w dwie strony. Odbiorcy są tacy, bo takie jest dziennikarstwo i takie są media. Media są tacy jak odbiorcy. To jest trochę jak z kurą i z jajkiem. I znaczy ja mam swoją teorię na ten temat, że jednak to jajko było pierwsze, ale nie powiedziałabym, kto jest tutaj pierwszy. I znowu, myślę, że można by było powiedzieć tak, jeśli popatrzymy na to od strony takiej moralnej, od strony zasad, to każdy tutaj podejmuje własną decyzję, tworząc informację. Jeżeli patrzymy na to jako na proces medialny, to jest to coś bardziej obiektywnego. To znaczy, ja osobiście mogę być z tego niezadowolona. Jak znajduję jakąś niesprawdzoną informację, to się denerwuję, bo nie ukrywam tego jako użytkownik. Po prostu jestem sfrustrowana. Staram się dojść do tego źródła. Oczekuję od tego, że media będą rzetelne, że znajdę tam informacje prawdziwe. Ale jeżeli patrzę od tej strony jako na proces, na to, co się dzieje, to no, to z czegoś wynika i tak po prostu jest, niestety. A my możemy tylko to badać, no i dostrzegając to, temu przeciwdziałać.
To jeszcze o jedną rzecz chciałabym zapytać. Czy waszym zdaniem jest miejsce w Polsce, no właśnie, na takie media całkowicie obiektywne, takie bardzo tradycyjne, oddzielające informacje od publicystyki na taki projekt, który no, być może nie sprzedałby się łatwo, ale jednak gdzieś tam spełniałby oczekiwania na pewno również badaczy. Czy chciałybyście takich mediów?
W idyllicznym świecie powiedziałabym, że tak, tylko że znowu, jak postawimy jakiś znak zapytania, jak miałoby to wyglądać, to redakcje tego wyśnionego medium nadal będą tworzyć ludzie. Ludzie, którzy mogą być, mieć bardzo wysokie standardy, mogą być rzetelni, chcieć uprawiać dobre dziennikarstwo, przekazywać informacje sprawdzone, oddzielać część informacyjną od publicystycznej, od komentarzy, od własnych opinii, ale nadal to są ludzie. Ludzie są zawsze subiektywni do pewnego stopnia i nawet kiedy przekazujemy informacje i decydujemy, czy odpowiedź na co, czy odpowiedź na kto będzie pierwsza i co użytkownik zobaczy jako pierwsze w danej informacji, już podejmujemy jakąś decyzję, więc myślę, że no tutaj powinniśmy wytyczać te standardy rzetelności i myślę, że każdemu dziennikarzowi, każdej dziennikarce, którzy stosują te zasady i mają wysokie standardy w swojej pracy, to chwała. Chwała za to, bo właśnie jeśli coraz więcej osób będzie tak postępować, to będziemy mieć coraz większą szansę na takie media. Ale trzeba zawsze pamiętać, że jesteśmy ludźmi, więc też popełniamy tutaj błędy i też pokazujemy jakąś wizję świata, którą my możemy zaobserwować, a nie jesteśmy w stanie zobaczyć wszystkiego.
Pani Klaudio, jest miejsce w Polsce na takie idealne medium?
Tak jak wcześniej Zosia powiedziała, w idyllicznym świecie oczywiście, w rzeczywistości jednak nie. Myślę, że jeśli chodzi o taką kwestię dziennikarstwa na polskim rynku medialnym, obywatele większą uwagę przykładają do tego, jak słowo mówione i słyszane do nich trafia, więc bardziej skupiłabym się i optowałabym za tym, aby dziennikarze skupili się na tym, w jaki sposób mogą docierać do odbiorców za pośrednictwem tego słowa mówionego i pisanego, niż jakie te media same w sobie mogą być. Bo jednak ważną rolę odgrywa sam fakt, że społeczeństwo lubi być informowane o tym, co się dzieje wokół niego, niż to, w jaki sposób ta informacja jest podawana. Chcą być jednak na bieżąco z tymi informacjami, gdyż te wszystkie przekazy, które docierają do nich, docierają do nich nagle. I niestety oni czują się w pewien sposób nawet stłamszeni tymi wszystkimi przekazami.
Ale mimo wszystko odbiorców zachęcamy tutaj mocno do takiej ciekawości świata chyba, tak? Do poszukiwania na własną rękę, do sprawdzania pewnych informacji, jeżeli mamy jakieś wątpliwości. Są na to sposoby. No właśnie, internet nie tylko przynosi tę rozrywkę, ale pomaga też znaleźć rozwiązania własnych problemów. Na przykład takich, czy coś, co usłyszeliśmy, jest prawdą. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchali, będą bardziej wyczuleni. Ja przypomnę tylko nazwę publikacji, bo można ją znaleźć również w internecie. Dostępne jest wydanie książkowe, ale dostępny jest też PDF. Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i internecie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Druga edycja konferencji była w maju, a będzie trzecia?
Mamy nadzieję. Zobaczymy, jak to pójdzie z publikacją. Jeżeli tylko będziemy mieć zainteresowanie, jeżeli ponownie w tym roku mieliśmy znowu bardzo dobry odzew, dużo osób się do nas zgłosiło z bardzo ciekawymi tematami. No teraz mamy przede wszystkim nadzieję, że po tych 2 latach zdalnych może uda się na Uniwersytecie Łódzkim zorganizować taką konferencję stacjonarnie, chociaż no z drugiej strony wtedy pewnie mniej osób będzie mogło wziąć w niej udział, bo jednak te możliwości, które daje nam konferencja online są przeogromne. Ale myślę, że tak, jeśli tylko nam się uda, zorganizujemy też kolejną edycję, ponieważ to nie jest temat, który jest wyczerpany i czy ta publikacja, czy ta, która jest planowana, one są jakimś tylko wycinkiem. One zapraszają odbiorców i czytelników do rozmowy, do tego, żeby zastanawiać się nad pewnymi procesami, ale są tylko takim ułamkiem, takim w ogóle mniej niż procentem, no tam 1/1000 tego procenta, co można powiedzieć o tych tematach, więc chcielibyśmy je zgłębiać, chcielibyśmy na nie spoglądać, zarówno w trakcie konferencji, jak i w monografii, po prostu z wielu różnych perspektyw, z wieloma różnymi badaczami.
Zresztą ta monografia pokonferencyjna i sama konferencja naukowa to jest takie nasze dziennikarskie dziecko, więc chciałabym, aby przyszli studenci, którzy będą właśnie ją organizować, żeby dbali właśnie o to nasze dziecko i nawet w pewien sposób może jeszcze bardziej docierali do pozostałych studentów, doktorantów i samych odbiorców.
I mam nadzieję, że za tym pójdzie większa rzetelność w dziennikarstwie i w ogóle wszyscy w tym zawodzie się obudzą i świat będzie może nie tak idylliczny, jak to wspominałyście, ale bliski tego ideału. Magister Zofia Nacewska i Klaudia Stępień-Kowalik były moimi gośćmi z Uniwersytetu Łódzkiego. Oczywiście to chyba nie muszę dodawać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękujemy bardzo.